Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem nadal o zakażeniach pasożytniczych, zwłaszcza, że jak wspominałam w jednym z poprzednich programów, pasożyty stanowią nadal zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, będąc także problemem diagnostycznym i terapeutycznym, mimo coraz większej wiedzy o parazytozach. Według danych WHO tylko jedna osoba na 10 nie jest nosicielem robaków, jakie mogą przyczyniać się do rozwoju reumatyzmu, problemów neurologicznych, utraty wzroku, cukrzycy, zapalenia mózgu, zespołu drażliwego jelita, a nawet depresji. Zakażenia pasożytami mają dotykać nawet 90% ludzi, z których większość nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są nosicielami pasożytów, jakie, jak wspomniałam w poprzednim programie, mogą atakować nie tylko przewód pokarmowy, ale wszystkie narządy, wątrobę, serce, płuca, mózg, rdzeń kręgowy, układ krwionośny, trzustkę, skórę, oczy, nerki, powodując wiele przykrych i uciążliwych objawów, począwszy od przewlekłego zmęczenia, cukrzycy, schorzeń układu krążenia, nawet choroby nowotworowej. Zgodnie z definicją, pasożytami są organizmy zwierzęce lub roślinne, które do życia wykorzystują inne organizmy. Człowiek jest narażony na parę tysięcy odmian pasożytów wewnętrznych, czyli przebywających wewnątrz ciała człowieka, wśród których najczęściej występują owsiki, także glizdy, włosienie, płazeńce, wśród których wymieniane są przywry i tasiemce. Do pasożytów zewnętrznych, żyjących na powierzchni ciała, wymieniane są komary, wszy, kleszcze, świerbowce. Problem parazytów dotyczy zwłaszcza krajów rozwijających się, jednak jak okazuje się w państwach ogólnie określanych zachodnimi, co trzeci mieszkaniec jest zarażony pasożytami, którym można zarazić się praktycznie wszędzie, zwłaszcza wskutek zaniedbań sanitarno-higienicznych, nie tylko w pracy, ale na urlopie, w domu, podczas przygotowywania potraw bez zachowania odpowiednich warunków higienicznych. Pasożytami można zarazić się, jedząc wieprzowe mięso, które może zawierać larwy włośnia krętego, a poprzez niedokładnie umyte owoce i warzywa do organizmu mogą dostać się jaja glisty, surowa, choć solona ryba i kawior mogą zawierać jaja tasiemca. Zarażenie może następować przez wodę, zarówno do picia skażoną jajami pasożytów, jak i można zarazić się podczas kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych. Jak napisano w jednym z artykułów piśmiennictwa, brudne ręce są sposobem transportu dla jaj pasożytów. Narażeni są szczególnie właściciele zwierząt domowych, nie tylko na psie wszy, które przenoszą jaja glist, ale koty mogą zarażać tasiemcem czy świerzbowcem. Jak wspominałam w poprzednim programie, w Polsce zaraziło się owsikiem w pewnym okresie 18% dorosłych i 38% dzieci, a w izolowanych grupach i domach dziecka na owsice zapada prawie 100% osób. Nie tylko pasożyty przewodu pokarmowego, ale także bakterie i inne drobnoustroje mogą mieć bezpośredni wpływ na mózg, wpływając na zachowanie, osobowość, dietę czy procesy chorobowe. Najczęstszymi przyczynami zakażenia pasożytami jest oczywiście brak higieny i spożywanie surowej żywności, ale także kontakt z chorymi zwierzętami domowymi czy hodowlanymi, a nawet nadużywanie antybiotyków. Prawdopodobieństwo infekcji pasożytami rośnie wraz ze spadkiem odporności. Dodatkowo organizm jest wyniszczany przez przetworzoną żywność, cukier, kawę, pszenicę, nabiał, metale ciężkie, alkohol czy stres. Jak wspominałam już także, najczęściej procentowo występuje zakażenie owsikami, których, gdy samice osiągają dojrzałość, przedostają się do ostatniej części układu pokarmowego, by złożyć jaja, co powoduje u zakażonego objawy świądu, przez który przenoszone są jaja na dłonie i dalej rozprzestrzeniane, co powoduje, że choroba określana jest jako rodzinna. Jak także wspominałam w poprzednim programie, drugim w kolejności ze względu na częstość występowania ludzkim pasażytem jest glista, jaka występuje w jelitach bardzo często, nie wywołując objawów albo niewielkie, jak utrata apetytu, masy ciała, problemy z koncentracją, osłabienie, kaszel, gorączka albo zaburzenia oddechowe. Wszystkie te objawy są charakterystyczne także dla wielu różnych innych chorób, dlatego rzadko kojarzone z paracytozą. Glista potrafi osiągnąć 40 cm długości i znieść w ciągu doby do 250 tysięcy jaj. Przez to staje się niebezpieczna, prowadząc w skrajnych przypadkach do niedrożności jelit. Jak także wspominałam, co roku na całym świecie w wyniku chorób pasożytniczych umiera około 14 milionów osób. Przyczyną zgonów jest wiele problemów zdrowotnych spowodowanych przez organizmy pasożytnicze, w tym niebezpieczny spadek odporności ze względu na stały kontakt z toksycznymi produktami przemiany materii pasożytów. Niebezpieczne są zarówno glizdy, jak i tasiemce pasożytujące w jelitach, także uprzednio wspominana lamblia występująca w dwunastnicy. W przypadku podejrzenia zakażeniem pasożytami trzeba wykonać badania, jakie polegają na pobraniu kilku próbek kału w różnych odstępach czasu. Choć w piśmiennictwie mówi się, że tylko 50% przypadków w tej diagnostyki wykrywa pasożyty. W diagnostyce stosuje się również badanie krwi, które pokazuje ilość wytworzonych przeciwciał, chociaż wyniki immunologiczne nie zawsze pokazują rzeczywiste wyniki. Zanim opowiem o niektórych naturalnych środkach przeciwpasożytniczych, warto mieć świadomość, że leczenie tego rodzaju zakażeń jest trudne, trwające nawet kilka tygodni do miesięcy, zwłaszcza gdy paracytoza jest przewlekła. Po badaniach lekarze przepisują leki przeciwpasożytnicze, których w Polsce jest dostępnych właściwie tylko dwa, Zental i Vermox. Nie ma Jomesanu, nie ma Ivermektyny, także te dwa leki są dostępne. W związku z tym warto mieć przynajmniej świadomość naturalnych produktów, które są dostępne i mają niektóre bardzo silne działanie przeciwpasożytnicze. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pasożytami warto stosować zasady higieny i według piśmiennictwa już nie tylko płukać warzywa i owoce w bieżącej wodzie, ale polewać wrzątkiem. Koniecznie trzeba myć ręce i po powrocie do domu, także po skorzystaniu z toalety, często zmieniać pościel, ręczniki, nie przyjmować płynów i pokarmów nieznanego pochodzenia, także odrobaczać zwierzęta domowe, ale także siebie profilaktycznie i to przy pomocy zarówno leków, które przepisują lekarze, jeśli zgodzą się na takie profilaktyczne przepisywanie recepty, ewentualnie skorzystać, tak jak powiedziałam, z naturalnych środków. Jeszcze raz przypominam, że pasożyty mogą być przyczyną wielu dolegliwości, takich jak osłabienie, alergie, anemia, bezsenność i niespokojny sen, ale także objawy, które przypominają albo określane są jako rzekomo padaczkowe. Warto mieć też świadomość, że wykrycie pasożytów może być trudne, dlatego w piśmiennictwie podkreśla się, że warto samemu przynajmniej raz w roku przeprowadzić profilaktyczne badanie i eliminację ewentualnych pasożytów, wykorzystując wspomniane preparaty farmaceutyczne albo naturalne składniki, o których opowiem za chwilę. Profilaktycznie i leczniczo można stosować różne zioła, nasiona, warzywa i owoce, spośród których dużą rolę w profilaktyce przeciwpasożytniczej mają smaczne, choć nieco egzotyczne owoce, czyli papaja, ananas i granaty, dostępne w Polsce i warte do włączenia do diety. Enzymy papai i ananasa wykazują działanie przeciwko pasożytom oraz jako owoce mają wiele cennych właściwości, posiadając zdolność do szybkiego trawienia białek, co odbywa się poprzez obecne enzymy w papai, między innymi papainy, i w ananasie kilka enzymów określane bromeliną. Oba owoce mają wiele właściwości nie tylko przeciwpasożytnicze, ale także przeciwwirusowe, przeciwwolnorodnikowe, przeciwbakteryjne, ale stosowane są także podczas chemio- i radioterapii. Bromelina oprócz zdolności rozkładania białek ułatwia ich trawienie, zapobiega zaburzeniom pracy jelit, alergiom pokarmowym, do tego wykazuje działanie przeciwzapalne i usuwa toksyny z organizmu, ma działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe, przyspiesza gojenie ran, ponadto zmniejsza gęstość śluzu, ma działanie hamujące apetyt. Papaina jako enzym występujący w papai łagodzi dolegliwości takie jak zgaga, refluks, zapobiega chorobie wrzodowej żołądka, ponadto wykazuje działanie przeciwwirusowe, łagodzi na przykład objawy opryszczki czy półpaśca. Nasiona papai ponadto zabijają nie tylko tasiemca, ale również inne pasożyty znajdujące się w ludzkim organizmie, co zostało potwierdzone wykonywanymi badaniami. Spożywanie pestek papai działa również zapobiegawczo. Poza spożywaniem papai, ananasa lub jego soku razem z sokiem cytryny, ważne znaczenie ma owoc granatu, najlepiej w postaci soku, także mającego działanie przeciwpasożytnicze. Granat zawiera polifenole, czyli przeciwutleniacze, które hamują powstawanie wolnych rodników, usuwają już powstałe, co zmniejsza ryzyko miażdżycy, nowotworów. Stosowany jest również jako lek przeciwgrzybiczy, polecany także na wrzody, biegunki, krwotoki czy schorzenia układu oddechowego, a nawet stany podgorączkowe. Niskokaloryczny owoc granatu zawiera dużo witamin i składników mineralnych, głównie potasu, magnezu i fosforu. Około 50% całkowitej masy owocu stanowi skórka, która jest ważnym źródłem również związków bioaktywnych. Właściwością granatu jest także obecność kwasu LRO-owego, jaki chroni skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym, powstrzymuje procesy starzenia, stymuluje wytwarzanie kolagenu zwiększającej jędrność i elastyczność skóry. Najsilniejsze działanie przeciwpasożytnicze ma jednak odwar skory granatowca, jaki zawiera różnego rodzaju alkaloidy, które paraliżują tasiemce wraz z jego eliminacją z przewodu pokarmowego. Równie skutecznie granat działa w przypadku glis, owsików, włosogłówek znajdujących się w przewodzie pokarmowym. Owoce granatu, jak już powiedziałam, mają działanie przeciwpasożytnicze, chociaż są mniej skuteczne niż kora granatu. Wskazany jest także wyciąg z pestek grejpfruta, jaki wykorzystuje się w profilaktyce także zakażeń wirusowych, bakteryjnych. W farmakologii wykorzystywane są zarówno pestki grejpfruta, jak i miąższ, ale także białe wnętrze owocu. Grejpfrut wykazuje, jak już powiedziałam, działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, grzybobójcze i przeciwwirusowe. I w badaniach laboratoryjnych odkryto, że grejpfrut może skutecznie usunąć aż 800 różnych wirusów i bakterii oraz zwalczyć 100 rodzajów grzybów, także eliminować pasożyty oporne na leczenie innymi metodami, zwłaszcza wymieniana jest lamblia, ameboza, także toksokaroza, wyciąg z nasion grejpfruta. Oddziaływuje na błony cytoplazmatyczne cząsteczek drobnoustrojów albo innych czynników chorobotwórczych, które tracą możliwość uzyskania wartości odżywczych koniecznych do przetrwania. Drobne ustroje obumierają, kończą proces chorobowy jednocześnie bez wpływu na ludzkie tkanki. Działanie grejpfruta jest możliwe dzięki bardzo zróżnicowanemu składowi, szczególnie flawonoidów. I jest tych flawonoidów bardzo dużo, jak hesperyna, rutynozyt, apigenina. Zawarte w grejpfrucie flawonoidy mają działanie przeciwwolnorodnikowe, także jednocześnie wspomagając działanie witaminy C, odpowiadają za poprawę odporności. W działaniu profilaktycznym grejpfruty mają oczyszczać organizm, uwalniając od szkodliwych mikroorganizmów. Także umożliwiają sprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Popularnym w walce z pasożytami jest wymieniana już przeze mnie poprzednio mieszanka z mielonych goździków i siemienia lnianego. W medycynie ludowej od dawna ważne znaczenie ma piołun o właściwościach rozkurczowych, bakteriobójczych, przeciwzapalnych i pobudzających wydzielanie żółci, ale także mający działanie przeciwpasożytnicze. Nalewkę z piołunu i napar albo piołun w postaci kapsułek stosuje się wewnętrznie, a także można nalewkę stosować zewnętrznie w celu pozbycia się pasożytów. Piołun ma działać na pasożyty jelitowe takie jak pierwotniaki, obleńce, płazeńce. Ma także silne działanie przeciwpasożytnicze i bakteriobójcze, znany od dawna, zwłaszcza przez starsze osoby, orzech włoski, stosowany w zaburzeniach przewodu pokarmowego, w infekcjach, stanach zapalnych i problemach z tarczycą. Zielony orzech włoski posiada naturalny herbicyd, który hamuje rozwój grzybów, pasożytów, bakterii, drożdży w układzie pokarmowym. Najczęściej podawany jest w postaci nalewki, soku albo syropu. W piśmiennictwie wymieniana jest także w walce z robakami kamala, czyli żywica, która jest pozyskiwana z owoców drzewa Rotleria tinctoria, jaka wykazuje silne działanie przeczyszczające, dzięki czemu pasożyty zostają usunięte z wnętrza przewodu pokarmowego, jaka dodatkowo zmniejsza dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Inny wyciąg z orzecha, tym razem czarnego, jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej, jaka jest wykorzystywana już od dawnych czasów w medycynie ludowej jako środek mający działanie nie tylko przeciwpasożytnicze, ale także przeciwzapalne, antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne. Składnikiem czarnego orzecha jest juglon, czyli związek aktywny, który można znaleźć zarówno w upinach, jak i w owocach rośliny. Juglon jest jedną z najsilniejszych naturalnych substancji przeciwpasożytniczych znanych człowiekowi, jaki zabija groźne dla zdrowia także bakterie i wirusy. Oczyszcza organizm z toksyn, ponadto dodatkowo potrafi wiązać metale ciężkie i usuwać je. Wyciąg z czarnego orzecha jest środkiem przeciwpasożytniczym. Następną rośliną jest grawiola, wieczne zielone drzewko rosnące przede wszystkim w Amerykach Środkowej i Południowej, jakie ma cenne właściwości przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze. Co prawda dzieci nie mogą stosować gravioli, jaka jest uznawana za cudowną roślinę, mającą być także toksyczną dla komórek nowotworowych. W przypadku tasiemca, lambli i innych pasożytów polecany jest olej kokosowy, jaki wzmacnia układ odpornościowy, dodatkowo wspiera także walkę z wszelkiego rodzaju pasożytami. I za chwilę będę kontynuować, zwłaszcza o roślinach przeciwpasożytniczych.
Thank you.
Właściwie nie trzeba przypominać o znanych już właściwościach czosnku, jakie ma silne działania antyoksydacyjne, detoksykacyjne, ale także przeciwpasożytnicze, co zwłaszcza dotyczy pasożytów przewodu pokarmowego, szczególnie skuteczny w walce z pasożytami jelitowymi. Można czosnek łączyć z sokiem z kapusty kiszonej i kiszonych ogórków, mających działanie przeciwdrobnoustrojowe. Jest to także wskazówka w piśmiennictwie czosnek łączyć z olejem kokosowym. Jednym z takich przepisów na działanie przeciwpasożytnicze należy rozdrobnić jeden ząbek czosnku, odstawić na kilka minut, po czym dodać do oleju kokosowego. Kolejnym jest olejek z oregano, czyli lebiotka, wspomniana już przeze mnie, zawiera fenole, flawonoidy, jaka jest uznawana za jeden z najskuteczniejszych sposobów usuwania pasożytów z przewodu pokarmowego, szczególnie lambli. Właściwości olejku z oregano potwierdzają liczne badania naukowe. Oregano stanowi źródło fenoli, w tym różnego rodzaju także kwasów fenolowych, flawonoidów, które wpływają korzystnie na czynność przewodu pokarmowego. Olejek z oregano wykazuje także właściwości w walce z grzybami, zakażeniami bakteryjnymi. Jednocześnie jest bezpieczny i nie wykazuje skutków ubocznych. Może być podawany zarówno dzieciom, jak i dorosłym, z tym, że trzeba pamiętać o dostosowaniu się do przepisu, czyli stosuje się 4 krople olejku na szklankę wody z dodatkiem świeżego soku z cytryny 3 razy dziennie. Podobnie jak oregano, wymienianym jest poprzednio, jeszcze raz powtórzę, pestki dyni lub olej z pestek dyni, jaki także ma działać skutecznie na tasiemca, glizdę i owsika. W pestkach dyni szczególnie czynna jest kukurbitacyna, która posiada zdolność uszkodzenia układu nerwowego pasożytów. Pestki dyni, koniecznie świeże, przyspieszają proces usuwania substancji toksycznych z organizmu. Pestki dyni, ale także olej z pestek mogą spożywać także dzieci. W zależności od wieku stosuje się od 60 do 300 gramów dziennie pestek, jakie można zmiksować z wodą, mlekiem albo przygotować papkę z miodem. Kolejnym ziołem przeciwpasożytniczym jest znany od dawna wrotycz. Od wieków stosowany na pasożyty, chociaż obecnie ze względu na wiele kontrowersji zaistniała obawa przed stosowaniem wrotyczu wewnętrznie. Jednak wrotycz wykazuje silne działanie przeciwpasożytnicze na większość pasożytów. Powszechnie stosowane zioła w kuchni to tymianek, który wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze. Tymianek polecany jest w przypadku pasożytów przewodu pokarmowego, dodatkowo usuwa antoksyny, chroni przed biegunkami, jednocześnie zwalcza owsiki i glistę ludzką. Tymianek jest jednym z ziół, które pobudzają grasicę. Jeden, jak już mówiłam w poprzednim programie, z najważniejszych gruczołów odpornościowych, wskutek czego dochodzi do pobudzenia naturalnych mechanizmów obronnych. Olejek tymiankowy także zabija pasożyty w przewodzie pokarmowym. Następnym wymienianym jest korzeń omanu, jaki zawiera heleninę i azulen, wykazujący również szczególnie działanie w walce z pasożytami jamy ustnej i jelit. Wymieniałam także goździki, które wykazują nie tylko działanie przeciwpasożytnicze, ale wiele właściwości prozdrowotnych. Mieszanka przygotowana ze 100 gramów goździków i siemienia lnianego można przygotować i spożywać. Jest taki przepis, pierwszego dnia jedną łyżkę mieszając, mieszanki popijając wodą, drugiego dnia dwie łyżki, trzeciego trzy. Kolejną rośliną to koptis albo cynowód chiński, obecnie bardzo popularna roślina, dostępna w różnych formach, także w postaci ekstraktów, pigułek, herbaty, maści, kremów czy nalewek. Produkty z zawartością tej rośliny można stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Kolejna berberyna. Substancja z grupy alkaloidów nadaje kłączom koptisu bardzo gorzki smak oraz intensywnie żółty kolor. Informacje badających specjalistów podkreślają wyjątkowo szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego kłączy koptisu. Badania wykazały, iż wyizolowana z rośliny berberyna niszczy komórki oraz hamuje rozwój komórek wielu gatunków bakterii, grzybów i pasożytów. W diecie eliminującej pasożyty wskazane są, jak już wspominałam, także ostre przyprawy, sok z żurawiny, ocet jabłkowy, także produkty bogate w błonnik. Trzeba zwiększyć także ilość wypijanych płynów, wprowadzić do diety naturalne probiotyki i prebiotyki, szczególnie kiszone ogórki, kapusta oraz kefir czy jogurt. Podobnie jak wspomniany już czosnek, działa cebula, która ma również działanie przeciwpasożytnicze. Poza tym, poza oregano, wskazane jest używanie przypraw cynamonu, gorczycy, pieprzu, cayenne, papryczki chili, kurkumy, imbiru. Można także nalewki z tych roślin wykonywać kolejnym ziołem o bardzo silnym działaniu przeciwpasożytniczym, chociaż trzeba uważać, stosując ze względu na toksyczność tego zioła, jest komosa piżmowa, zwana również meksykańską albo herbatą jezuicką, znana jest od wieków, uprawiana była w Meksyku, z czasem trafiła do Europy i do Polski, obecnie można ją spotkać na polach. Na początku była doceniana jako herbata, szybko zaczęto stosować ją do celów farmaceutycznych. Kolejną rośliną jest balsamowiec mirra, pochodzący z Półwyspu Arabskiego i Afryki. Jest dużym, kolczastym krzewem, w jakim po nacięciu kory uzyskuje się wonną mirę o leczniczych właściwościach, jakiej wyciekanie kończy się zmianą substancji płynnej w konsystencję stałą. Mira jest źródłem cennych żywic, olejków eterycznych, aldehydów, ketonów. Żywica tego balsamowca jest stosowana obecnie ze względu na właściwości antyseptyczne, ściągające, ma korzystny wpływ na stan dziąseł, gardła, migdałków, jamy ustnej i także ma znaczenie w usuwaniu pasożytów przewodu pokarmowego. Mira jest źródłem sili maryny, chroniącej wątrobę przed wpływem niekorzystnych substancji z zewnątrz, ale także wytwarzanych przez pasożyty. Silimaryna ma także ochronne działanie poprzez zawarte sód, krzem, potas, cynk, chlor. Pozwala skutecznie oczyścić wątrobę, usunąć z organizmu toksyny zatruwające organizm. Przypominam także, że podczas leczenia, ale także profilaktycznie polecane są warzywa posiadające właściwości przeciwpasożytnicze, takie jak marchew, buraki, kapusta, czosnek, pory, cebula, rzodkiew, szczaw, ogórki oraz przyprawy już wymieniane, ale jeszcze je powtórzę, czyli oregano, piołun, ziele tymianku, czarny orzech, goździk, pieprz kajeński, szałwia, imbir i kurkuma. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o naturalnych środkach przeciwpasożytniczych. W nowym roku życzę błogosławieństwa od nowonarodzonego Pana Jezusa na cały 2023 rok. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.